bez barier.
W jaki sposób obliczana jest renta z tytułu niezdolności do pracy? Czy pobierając taką rentę możemy pracować? Na jakich zasadach odbywa się przechodzenie z renty na emeryturę? Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk w dzisiejszym programie Bez Barier. Zgodnie z zapowiedzią sprzed dwóch tygodni wracamy do tematów związanych z pobieraniem renty przyznanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zapraszam.
Bez barier.
Naszym gościem, podobnie jak dwa tygodnie temu, jest dziś rzecznik Białostockiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pani Katarzyna Krupicka. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Podczas poprzedniego spotkania mówiłyśmy o tym, jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zanim przejdziemy do omówienia, jak oblicza się wysokość tej renty, przypomnijmy, komu taka renta przysługuje.
Osoba, która chce nabyć prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, musi spełnić oczywiście określone warunki. Jednym z tych warunków jest oczywiście niezdolność do pracy. Musi też posiadać określone okresy składkowe, nieskładkowe i ta niezdolność do pracy musi też powstać w określonym okresie. Wszystko to jest takie dość skomplikowane, ale tak naprawdę jak pomyślimy o konkretnej osobie, która chce się ubiegać o tą rentę z tytułu niezdolności do pracy, wówczas staje się to o wiele prostsze.
Ponieważ możemy przeliczyć i te lata pracy, i okresy składkowe, i okresy nieskładkowe, ale to też nie wystarczy, ponieważ jeszcze musi być wizyta u lekarza orzecznika, który oceni, czy rzeczywiście jesteśmy niezdolni do pracy i w jakim stopniu.
Podstawą właśnie przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy jest orzeczenie lekarza orzecznika, który stwierdzi, czy taka osoba rokuje możliwość powrotu do pracy, czy też nie. Może być orzeczona częściowa niezdolność do pracy, całkowita niezdolność do pracy, bądź też niezdolność do samodzielnej egzystencji. I na podstawie takiego orzeczenia dopiero później rozpatrujemy wszystkie pozostałe warunki, czyli staż, tak jak wspominaliśmy w poprzednim programie, w zależności od tego, ile dana osoba ma lat życia, bo tutaj wyróżniamy rok pracy, 2 lata pracy, 3, 4 i maksymalnie 5. Oczywiście mówimy tu o ostatnim 10-leciu sprzed daty zgłoszenia wniosku, bądź też sprzed daty powstania tej niezdolności do pracy. I również musimy uwzględnić tutaj okresy składkowe i nieskładkowe. Okresy nieskładkowe są ograniczane do 1/3 okresów składkowych. Okresy nieskładkowe to właśnie studia, opieka nad dziećmi, mogą być też zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne. I jeżeli dana osoba w ostatnim 10-leciu udowodni, dajmy na to, 3 lata pracy, wówczas okresów składkowych, wówczas te 3 lata należy podzielić jeszcze na 3 i maksymalnie tu w tym wypadku możemy zaliczyć tylko 1 rok okresu nieskładkowego. I jeżeli jest wymaganych 5 lat pracy w przypadku osoby, która ukończyła 30 lat życia, niestety nie ma prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Ale tak naprawdę to nie jest koniec świata, ponieważ są wypadki, kiedy można przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy, a osoba nie ma wymaganego okresu zatrudnienia. Taką sytuacją może być wypadek w drodze do pracy bądź z pracy. Jeżeli taka osoba ulegnie wypadkowi, ona nie ma prawa do renty wypadkowej, ale z kolei nabywa prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy i wówczas w takim przypadku nie jest wymagany żaden konkretny staż pracy.
Lekarz orzecznik może uznać, że jesteśmy niezdolni do pracy, może uznać, że jesteśmy częściowo niezdolni do pracy i wtedy przysługuje nam prawo do renty. Oczywiście, jeżeli spełniamy inne warunki, lekarz orzecznik może też orzec, że jesteśmy zdolni do pracy. I wtedy już Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma podstaw, żeby nam tę rentę przyznać, ale też lekarz orzecznik może uznać, że owszem, jesteśmy niezdolni do pracy, ale można nasz stan zdrowia poprawić i tutaj jest takie
duże pole do
orzeczenie o tym, że zostanie nam przyznane świadczenie rehabilitacyjne albo też, że zostaje nam przyznana rehabilitacja lecznicza. Na czym to polega?
Tak naprawdę działa to w dwie strony. Osoba może złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy i nie otrzymać tej renty, a otrzymać właśnie świadczenie rehabilitacyjne, bo lekarz orzecznik może uznać, że nasz klient jest zdolny do pracy, ale niestety jego stan zdrowia nie pozwala na to, żeby on w tej chwili powrócił do tej pracy. Potrzebna jest rehabilitacja, leczenie, ale on widzi to światełko, gdzie po jakimś czasie, po 3 miesiącach, po 9 miesiącach albo po 12 miesiącach ta osoba ma szansę odzyskania zdolności do zarobkowania i powrót do pracy. Wówczas takiej osobie przyznaje się świadczenie rehabilitacyjne, ale może to zdarzyć się również tak, że osoba złoży wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, myśląc, że właśnie rehabilitacja pomoże powrócić do pracy, a lekarz orzecznik stwierdzi, że w takim wypadku może być przyznana renta. Ta renta również nie musi być przyznana na stałe, może być przyznana...
Znaczy bardzo rzadko już w tej chwili Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje renty na stałe, raczej jest to na rok, dwa lata, góra pięć lat.
Tak. Są to przeważnie osoby, które są bardzo bliskie wieku emerytalnego, wówczas może już być przyznana tak naprawdę do osiągnięcia wieku emerytalnego.
I czym jest to świadczenie rehabilitacyjne?
Świadczenie rehabilitacyjne można by było porównać do kontynuacji zwolnienia lekarskiego. Ono jest przyznawane na konkretny okres. Może być właśnie przyznane na 3 miesiące, na 6 miesięcy, na 9 miesięcy, maksymalnie na 12 miesięcy. Jeżeli osoba po 12 miesiącach nie będzie mogła powrócić do pracy i w dalszym ciągu złoży wniosek o albo kontynuację tego zasiłku, bądź też o rentę, jest szansa na to, że może być przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy.
I tutaj jesteśmy, w cudzysłowie powiem, jakby na zasiłku chorobowym, ponieważ tak. Sposób wyliczania tego świadczenia jest bardzo podobny do sposobu wyliczania zasiłku chorobowego, czyli przynajmniej przez te pierwsze 3 miesiące jest to 80% naszych zarobków z ostatniego roku. Ale niestety nie jesteśmy zdolni do pracy. Lekarz orzecznik orzeka, że należy nam się renta z tytułu niezdolności do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczyna wyliczać wysokość naszej renty. Załóżmy, że jest to całkowita niezdolność do pracy. Jak tutaj wygląda? Na co możemy liczyć na przykład w porównaniu do zarobków?
Skupmy się właśnie na całkowitej niezdolności do pracy, ponieważ tak naprawdę zawsze na wstępie wyliczamy tą wysokość. Później ewentualnie dopiero dodajemy bądź pomniejszamy w zależności od tego, czy orzeczenie zostało wydane o częściowej niezdolności, czy też o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Tak naprawdę rentę wylicza się tak, jak kiedyś wyliczało się emerytury. Czyli to, co w ustawie emerytalnej jest zapisane w artykule 53, w dalszym ciągu obowiązuje w stosunku do wyliczanych rent.
Czyli wysokość renty zależy i od stażu pracy, i od naszego wieku,
wynagrodzenia.
I od wynagrodzenia.
Tak, i przy rencie mamy tutaj elementy, które składają się właśnie z kwoty bazowej, czyli rozpoczynamy od 24% kwoty bazowej, następnie musimy
wyliczyć...
A kwota
bazowa to jest?
Kwota bazowa aktualnie od 1 marca, ona zmienia się zawsze raz w roku, od 1 marca 2017 roku wynosi 3536,87 zł. I to jest to wyjście, od którego rozpoczynamy wyliczanie renty. Oczywiście musimy zsumować okresy składkowe, okresy nieskładkowe. Zamieniamy to wszystko na miesiące. Okresy składkowe mnożymy przez 1,3% i dzielimy przez 12, a z kolei okresy nieskładkowe mnożymy przez 0,7% i również dzielimy przez 12, czyli tak jakby dzielimy na lata. Podstawę wymiaru obliczamy tak jak kiedyś wyliczaliśmy przy emeryturze, czyli mamy albo zarobki z 10 kolejnych lat z ostatniego 20-lecia sprzed daty zgłoszenia wniosku, bądź też mogą to być wybrane zarobki z 20 niekolejnych, najkorzystniejszych lat z całego naszego przebiegu ubezpieczenia. I wówczas wyliczamy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru, mnożymy przez kwotę bazową i tutaj mamy podstawę wymiaru. Wskaźniki,
brzmi to wszystko bardzo skomplikowanie.
Ale na decyzji jest opisane, wydaje
skąd
mi się, na
dlaczego?
Tyle prosto, że każdy, kto otrzyma naszą decyzję, potrafi się do tego odnieść i zrozumieć. Raczej nie mieliśmy takich klientów, którzy przychodzili i zastanawiali się nad tym, co tu jest wyliczone. Raczej pytali, dlaczego są wyliczone w ten sposób wynagrodzenia, skąd się wzięły wskaźniki, jakie lata, chociaż to też jest napisane na decyzji, jakie lata zostały przyjęte do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. Ale sposób opisania decyzji jest, wydaje mi się, że w miarę czytelny. I okresy składkowe, nieskładkowe, tak jak wspomniałam. I tutaj jest jeszcze jeden element, którego nie ma przy emeryturze i nigdy nie było przy emeryturze. Są to tak zwane okresy hipotetyczne. Jeżeli dana osoba, która ma... nie ma 25 lat pracy okresów składkowych i nieskładkowych, nie ukończyła 60 roku życia, takiej osobie możemy uzupełnić właśnie do 25 lat okres hipotetyczny. I to jest też tak zwane takie dodanie jakby sztucznego okresu zatrudnienia. I sumując te wszystkie składniki, czyli 24% kwoty bazowej, okresy nieskładkowe, składkowe, hipotetyczne, wychodzi nam jakaś wysokość renty i jest to renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Z tej wysokości możemy obliczyć rentę z częściowej niezdolności do pracy, mnożąc przez 75%.
Czyli 3/4
no tak.
Tej bazowej, wysokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 3/4 to jest renta
częściowa.
Z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Przy niezdolności do samodzielnej egzystencji świadczenie jest nieco wyższe.
Jest wyższe. Tutaj dodajemy dodatek pielęgnacyjny, który od 1 marca 2017 roku wynosi 208 zł i od tego dodatku pielęgnacyjnego nie ma potrącanego podatku. Jest to kwota brutto, która jest dodawana i tutaj nic nie potrącamy. Są kwoty, które aktualnie od 1 marca po waloryzacji są stałe i tutaj nie tak jak przy emeryturach nie ma możliwości podniesienia do kwoty mniejszej niż minimum, bo przy emeryturach po waloryzacji okazało się, że niektóre osoby pobierają świadczenia niższe niż minimum. Przy rentach tak nie ma. Jeżeli dana osoba została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, ma gwarancję świadczenia minimalnego i ono wynosi 1000 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, to z kolei kwota 750 zł.
I to są kwoty już
brutto.
Brutto. Czyli od tego jeszcze są potrącane
podatek i składka zdrowotna.
Podatek i składka zdrowotna. Czyli jeszcze 23% trochę mniej.
Tak.
Tego, co rzeczywiście bądź wpływa nam na konto, bądź przynosi.
Ale tu mówimy o kwotach minimalnych. Także,
a czy są określone jakieś kwoty maksymalne, jeżeli chodzi o rentę?
To znaczy nie ma określonych żadnych kwot minimalnych. Są
maksymalnych.
Maksymalnych. Są tylko ograniczenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru. Jeżeli ktoś na przestrzeni całego życia zarabiał naprawdę wysokie wynagrodzenie i dajmy na to jego wskaźnik wynagrodzenia będzie przekraczał 250%, to zostanie on ucięty do
250%.
Ale te świadczenia też mogą mieć różną wysokość, ponieważ każda wysokość świadczenia jest również uzależniona od stażu pracy. Osoba, która ma 20 lat stażu pracy i 250 wskaźnik, będzie miała mniejsze świadczenie niż osoba z takim samym wskaźnikiem, a z 40-letnim stażem pracy.
Na pewno w każdym bądź razie warto mieć udokumentowane swoje wynagrodzenia i okresy zatrudnienia, tak jak też okresy tak zwane nieskładkowe, bo wszystko to trzeba przedstawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i udowodnić, że się ma akurat taki, a nie inny staż pracy. To, czego się bardzo obawiają, chociaż niezupełnie zasadnie, osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy, to jest utrata świadczenia, jeżeli te prace podejmą. A to nie jest takie od razu, że jak zaczynamy pracować, to tracimy prawo do renty. Znaczy przede wszystkim to, że mamy prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, nawet całkowitej niezdolności do pracy, czy nawet niezdolności do samodzielnej egzystencji, to nie przeszkadza w żaden sposób podjąć pracę.
Tak, każda osoba, która oczywiście ma chęć, siłę i znajdzie pracę, może...
Która odpowiada jej możliwościom i kompetencjom.
Ma prawo się zatrudnić i może pracować i może zarabiać i wcale to nie są aż tak małe kwoty, żeby się tutaj czegokolwiek wystraszyć. Od 1 kwietnia 2017 roku znowu te kwoty się zmieniły, a one zmieniają się co kwartał i należy po prostu pilnować tego, w jaki sposób one się zmieniają, a ciągle rosną, bo rośnie nam średnia krajowa. I taka osoba, która pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy bez żadnych ograniczeń może zarobić na dzień dzisiejszy 2953,30 zł. 30 groszy.
I to są kwoty,
to są kwoty brutto.
To trzeba pamiętać.
I jeżeli przekroczy tą kwotę, to jest 70% średniej krajowej. Jeżeli przekroczy tą kwotę, ale nie przekroczy 130% średniej krajowej, a ta kwota 130% to jest 5484,60 zł, wówczas zostaną wprowadzone tylko potrącenia.
To dość skomplikowane są to potrącenia, ale powiedzmy, jaki jest mechanizm. Bo to trzeba wtedy, to też nie co miesiąc się potrąca, tylko się zlicza
To znaczy,
roczne.
Jeżeli taka osoba zgłosi do nas informację, a powinna zgłosić o tym, że podjęła zatrudnienie i na tej informacji, a jest to druk RW73, zaznaczy punkt, w którym będzie tak naprawdę prosiła ZUS o to, żeby dokonywał potrąceń, wówczas my od razu wprowadzimy takie potrącenia. I jeżeli jest świadoma tego, że przekracza prawie te 3000, ale nie przekracza tych ponad 5000, te potrącenia będą dokonywane co miesiąc i w skali całego roku może się zdarzyć tak, że nawet otrzyma jakiś zwrot od nas.
A jak wysokie są te potrącenia?
Przy częściowej niezdolności do pracy jest to kwota, która obowiązuje od 1 kwietnia 2017 roku, 424,18 zł. Z kolei przy całkowitej niezdolności do pracy 565,53 zł.
Taka kwota zostanie potrącona ze świadczenia.
Brutto świadczenia oczywiście. I jeżeli osoba pracująca zarobi już ponad te 5500 prawie.
Miesięcznie.
Mówimy tu cały czas o kwotach miesięcznych. Wówczas prawo do renty zostaje zawieszone.
Ale nie utracone.
Nie utracone.
Czyli w momencie, kiedy nam się zmniejszą zarobki
tak.
I będziemy zarabiać poniżej tej kwoty 5.
Zgłaszamy się na salę obsługi klienta, wypełniamy szybciutko druk, żeby z powrotem przywrócono nam wypłatę świadczenia.
I tutaj nie ma ani nowego podania
nie
i
ma
dokumentów
żadnego,
o rentę.
Nie wyliczamy na nowo świadczenia. Po prostu zostaje uruchomiona wypłata.
Szczęśliwie dobrnęliśmy do wieku emerytalnego. I jak to teraz wygląda? Czy trzeba pomyśleć samemu o tym, że zbliża się nasz wiek emerytalny i trzeba pójść naliczyć, jak to się popularnie mówi, emeryturę? Czy też spokojnie siedzimy i myślimy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszystko o nas wie i z własnej inicjatywy przeliczy nam naszą rentę z tytułu niezdolności do pracy na ciężko wypracowaną emeryturę?
I tu akurat naprawdę możemy spać spokojnie, ponieważ gdy zapomnimy o tym, że przyszedł ten dzień, kiedy powinniśmy złożyć wniosek o emeryturę, tak naprawdę Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zapomina o swoich ubezpieczonych. To żart, ale tak naprawdę ktoś, kto nie ma ochoty przyjść do nas i złożyć wniosku o emeryturę, może naprawdę spać spokojnie i otrzyma emeryturę z urzędu.
Ale to się nie opłaca.
Trudno powiedzieć, że się nie opłaca. Na pewno jedynym mankamentem tego jest fakt, że osoba, która sama nie złoży wniosku o przyznanie emerytury, do końca miesiąca, w którym kończy wiek emerytalny, traci prawo do renty. Jeżeli z kolei pofatyguje się do nas, złoży taki wniosek, wówczas otrzyma oczywiście wyliczoną emeryturę, ale również zachowa prawo do renty.
A to ma też swoje czasem bardzo istotne konsekwencje i dlatego tutaj warto jednak samemu się pofatygować, bo być może nasza renta jest dla nas korzystniejsza i to z kilku względów. Nie dlatego tylko, że jest to wyższe świadczenie, bo może tak być, ale też dlatego, że na przykład nasz pracodawca chętniej zatrudni osobę przebywającą na rencie niż osobę przebywającą na emeryturze.
To prawda.
Także na pewno warto jest przynajmniej orientować się w swojej sytuacji, nawet jeżeli jesteśmy na rencie. Ja mam takie jedno pytanie. Zdarza się, że osoby mówią, że idę do ZUS-u przeliczyć emeryturę, bo być może po przeliczeniu będzie ona korzystniejsza. Czy to samo dotyczy rent z tytułu niezdolności do pracy? Czy tutaj jest sensowność jakiegokolwiek przeliczania?
To znaczy w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy jest taka możliwość jak przy emeryturze, ale aby przeliczyć tą rentę z tytułu niezdolności do pracy, trzeba też spełnić określone warunki. Nie każdemu przysługuje przeliczenie prawa do renty, bo tak naprawdę przeliczamy wysokość renty tak jak w przypadku emerytur, tylko tym osobom, które kontynuowały zatrudnienie, którym możemy doliczyć staż pracy, którym możemy przyjąć nowe zarobki do wyliczenia wysokości podstawy wymiaru. Zawsze można z takiego przeliczenia skorzystać. Ale czy okaże się, że będzie to świadczenie korzystniejsze, to dopiero będzie opisane na decyzji. Ale zawsze proszę pamiętać o tym, że jeżeli wyjdzie mniej korzystne, zachowuje się prawo do świadczenia tego, które jest aktualnie wypłacane.
Także pilnujmy swoich własnych spraw, a na pewno wtedy, jeżeli na tym nie skorzystamy, to na pewno nie stracimy. Ja dziękuję pięknie za rozmowę. Naszym gościem była dziś pani rzecznik Białostockiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Katarzyna Krupicka. Dziękuję też państwu za wspólnie spędzony czas, a ponieważ w kolejną środę przypada święto trzeciomajowe, usłyszymy się za 2 tygodnie. Teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.